Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rozpoczęło się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w więzieniu w mieście Velletri koło Rzymu. W jej trakcie papież obmył nogi 12 więźniom. W homilii Ojciec Święty tłumaczył znaczenie gestu umycia nóg. Podkreślał, że uczy on służyć innym i być braćmi dla innych. Wcześniej w Watykanie Franciszek przewodniczył mszy świętej Krzyżma. Podczas niej bazylika świętego Piotra była wypełniona kapłanami, siostrami zakonnymi i wiernymi. Papież w homilii nawiązał do Ewangelii świętego Łukasza. Mówił, że Chrystus zawsze gromadził wokół siebie tłumy. Tak też było na krzyżu. Jego serce przyciąga wszystkich do siebie, wskazał Ojciec Święty. Papież zachęcał wiernych do refleksji nad trzema łaskami, które cechują relacje Jezusa z tłumami. To łaska podążania za Jezusem, podziwu i rozeznania. Zauważył następnie, że cztery wielkie grupy otrzymały namaszczenie od Jezusa. To ubodzy, jeńcy, ślepi i uciskani. Ojciec Święty zwrócił się też do kapłanów. Nie wolno nam zapominać, że naszym ewangelicznym wzorcem jest ten tłum podążający za Panem, wskazał papież. Konkretni ludzie są obrazem naszej duszy i obrazem Kościoła, dodał Franciszek.
My kapłani jesteśmy ubogimi i chcielibyśmy mieć serce ubogiej wdowy, wtedy jak ona, gdy dajemy jałmużnę, kiedy dotykamy ręki żebraka, gdy patrzymy w jego oczy. My kapłani jesteśmy Bartymeuszem i każdego ranka wstajemy, aby się modlić, prosząc Panie, żebym przejrzał. My kapłani jesteśmy w jakimś punkcie naszego grzechu, rannym, pobitym na śmierć przez łotrów. I chcemy być jako pierwsi we współczujących rękach dobrego Samarytanina, abyśmy następnie mogli za pomocą naszych rąk okazać współczucie innym.
Papież modlił się też, aby Bóg odnowił w sercach kapłanów ducha świętości i sprawił, by zjednoczeni wypraszali Jego miłosierdzie dla całego świata. Bez porozumienia zakończyły się czwartkowe rozmowy przedstawicieli strony rządowej i central związkowych poświęcone sytuacji w oświacie. Kolejne już spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie zdecydowali się na podpisanie porozumienia z rządem. Wicepremier Beata Szydło mówiła po obradach o szczegółach propozycji, którą zaproponowano związkom.
Przygotowaliśmy nową propozycję dla związków zawodowych. Ta propozycja to jest rozpoczęcie znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, który rozpocząłby się od przyszłego roku, od września, czyli od nowego roku szkolnego. W 2020 roku we wrześniu, podam przykład, ponieważ mamy, jak Państwo wiecie doskonale, jeżeli chodzi o nauczycieli, różne stopnie zawodowe, więc średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy tygodniowo. I ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy, w ciągu 2 bądź 3 lat.
Wicepremier zaznaczyła, że propozycja złożona związkom jest wstępna i podlega negocjacjom. ZNP i Forum Związków Zawodowych jednak ją odrzuciły. Na dziś propozycji nie akceptuje też Solidarność. Strona rządowa zapewnia, że podtrzymuje wolę rozmowy, debaty i dialogu, a propozycja, którą przedstawiła, jest cały czas otwarta. Premier Mateusz Morawiecki i wiceszefowa rządu Beata Szydło mówili o tym po południu na wspólnej konferencji w Krakowie. Politycy przedstawili również szczegóły dotyczące okrągłego stołu w sprawie oświaty. Rozmowy w tym formacie mają odbyć się w piątek, 26 kwietnia na Stadionie Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd proponuje okrągły stół edukacyjny w 4 obszarach.
Pierwszy to uczniowie, drugi nauczyciele, trzeci obszar jakość edukacji, jakość kształcenia i czwarty, tak umownie nazwaliśmy na roboczo, nowoczesna szkoła. Nowoczesna, czyli odpowiadająca wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku. Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani, żeby to było takie win-win, wygrany, wygrany, żeby nie było tak, że strona rządowa, nauczyciele, związkowcy czy ktoś inny w jakiś sposób tutaj triumfuje. Nie o to tutaj chodzi. Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu.
A tymczasem czwartek był 11 dniem strajku nauczycieli z ZNP i Forum Związków Zawodowych. Premier zaapelował do opozycji, aby zaapelowała do przewodniczącego ZNP o przerwanie tego protestu. Mateusz Morawiecki zwrócił się też do rad pedagogicznych, aby zaklasyfikowały maturzystów do matur. Domagamy się deklaracji prezesa PiS-u, że Polska nie wprowadzi euro nie tylko dziś i jutro, ale także pojutrze. To odpowiedź Konfederacji Braun, Leroy i Narodowcy na środową inicjatywę Jarosława Kaczyńskiego. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Prezes PiS zaprezentował projekt wspólnej ponadpartyjnej deklaracji w sprawie niewprowadzenia w Polsce euro do czasu osiągnięcia przez nasz kraj poziomu rozwoju państw Europy Zachodniej. Deklaracja została wysłana do liderów Koalicji Europejskiej oraz Kukiz 15. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sam już deklarację podpisał. Tymczasem według Konfederacji potrzebna jest deklaracja dotycząca nieprzyjmowania euro, nawet gdy nasz kraj dogoni gospodarczo na przykład Niemcy, mówi prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki.
Nawet jeśli Polska osiągnie poziom rozwoju państw zachodnich, Niemiec, nie będzie optymalnym obszarem walutowym. Polecam to hasło gospodarcze, bardzo istotne. Na tym dzisiaj między innymi cierpią państwa Europy, w tym Europy Południowej, które są zamożniejsze od Polski, ale są niekompatybilne ich gospodarki z gospodarką niemiecką. To gospodarka niemiecka zyskuje na euro, a większość gospodarek państw Europy raczej na tym traci. Nie ma żadnych przesłanek, żeby wprowadzać euro. Ani dziś, ani jutro, ani pojutrze, jak chce Jarosław Kaczyński.
Ponadto Konfederacja domaga się zorganizowania referendum w tej sprawie. Politycy zaznaczają, że złoty jako waluta obowiązująca w Polsce jest zapisany w Konstytucji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Posłowie PiS-u przygotowali projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in., że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Dotychczas w pierwszej instancji kwestie uchylenia immunitetu sędziowskiego rozstrzygały sądy apelacyjne. Nowela określa też sposób wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i wnioskodawca projektu wskazał, że ta propozycja zagwarantuje ciągłość pracy Sądu Najwyższego.
Usprawniamy kwestię wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to znaczy w sytuacji, kiedy Zgromadzenie Ogólne Sędziów w ustawowych terminach nie przedłoży prezydentowi uchwały wskazującej 5 kandydatów na to stanowisko. Wówczas prezydent będzie mógł wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród wszystkich członków Sądu Najwyższego, spośród całego zgromadzenia. I to jest jakby pierwszy kierunek zmian mający na celu przede wszystkim zapewnienie ciągłości pracy Sądu Najwyższego.
Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym został zamieszczony na stronie Sejmu. Niewykluczone, że dokument trafi na przyszłotygodniowe posiedzenie Izby Niższej Parlamentu. Stamtąd nowela powinna zostać skierowana do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Blisko 100 tysięcy podpisów poparcia zebrali kandydaci do Parlamentu Europejskiego z list ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi. To jednak nie wystarczyło na start w eurowyborach. W specjalnym oświadczeniu liderzy ruchu Prawicy Rzeczypospolitej i Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin podziękowali Polakom za zaufanie i każde poparcie. Niestety nie udało się zarejestrować list w całym kraju. Powodem jest decyzja części aktywistów Prawicy Rzeczypospolitej, którzy na kilka dni przed rejestracją odeszli do Komitetu Kukiz 15. Lojalnym, jak wskazano, pozostał dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i inni działacze tego ugrupowania. Ruchowi nie udało się też odzyskać części podpisów. Mimo przeciwności ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi podkreśla, że przyświeca mu idea budowania ładu społecznego opartego na zasadach chrześcijańskich, mówi dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Udało nam się zebrać około 100 tysięcy podpisów. Podpisy zostały zebrane w 5 okręgach. No niestety niewiele zabrakło, ale w pozostałych 2 zgodnie z wymogami, żeby zdobyć w 7 okręgach co najmniej 10 tysięcy podpisów. Ta akcja niestety po prostu zakończyła się niepowodzeniem. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim za zaangażowanie, pomoc w zbieraniu podpisów. Natomiast no, można powiedzieć, przegraliśmy jak gdyby ze względów, jak gdyby tutaj powiedziałbym bardziej proceduralnych. To było na pewno duże wyzwanie. No, nie udało nam się tych podpisów zdobyć, ale deklarujemy dalszą działalność na rzecz właśnie ładu społecznego, chrześcijańskiego w naszej ojczyźnie.
Oświadczenie podpisali oprócz doktora Kawęckiego profesor Mirosław Piotrowski, prezes ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi, a także dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. W środę minął termin na rejestrację komitetów wyborczych, a w eurowyborach głosować będziemy w Polsce 26 maja. Politycy PoKo uderzają w założyciela Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Posłom Andrzejowi Halickiemu i Pawłowi Olszewskiemu przeszkadza budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Na konferencji w Sejmie zarzucali w czwartek przekazanie dyrektorowi Radia Maryja przez resort kultury 150 milionów złotych na budowę tej placówki. Politycy PoKo nazwali ojca Tadeusza Rydzyka panem dyrektorem i biznesmenem czerpiącym wielkimi łyżkami z koneksji politycznych na rozwój swoich biznesów. Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis zwraca uwagę, że wszystkie dzieła, które zostały stworzone przez ojca dyrektora, służą ewangelizacji i nie przynoszą osobistych korzyści ani jemu, ani zakonowi redemptorystów. Lidia Kochanowicz-Mańk podkreśla jednocześnie, że Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II to państwowa jednostka kultury.
To muzeum zostało powołane w ubiegłym roku. Zostało powołane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i Fundację Lux Veritatis, ale odsyłam panów posłów i wszystkich, którzy są zainteresowani sprawą powołania tego muzeum, że jest to muzeum, które jest państwową jednostką kultury. Fundacja Lux Veritatis przekazała do tego muzeum pewne dokumenty, pewien majątek, zależy nam na to, żeby takie muzeum powstało, ponieważ w tym muzeum będziemy pokazywać i chcemy pokazać dzieje Polski, dzieje Polski chrześcijańskie, chcemy pokazać nasze korzenie. Tutaj pan poseł Halicki bardzo trafnie stwierdził, że ojciec dyrektor jest pierwszym nauczycielem Rzeczpospolitej. Ja to potwierdzam.
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis podkreśla też, że resort kultury od wielu lat wspiera finansowo i współprowadzi podobne placówki i muzea jak to toruńskie. Grecy będą ubiegać się o reparacje wojenne od Niemiec za zbrodnie II wojny światowej. Uchwałę w tej sprawie zdecydowaną większością głosów przyjął tamtejszy parlament. Grecka Komisja Ekspertów wyceniła straty, jakie Grecja poniosła w okresie II wojny światowej, na kwotę co najmniej 290 miliardów euro. W najbliższym czasie Ateny podejmą niezbędne działania dyplomatyczne i prawne w sprawie reparacji. Premier Grecji wskazał, że żądanie odszkodowań od Niemiec jest historycznym i moralnym obowiązkiem. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji, uważa, że Grecja może wyznaczyć Polsce kierunek dalszych działań.
To jest bardzo ważny dzień dla Grecji, ale też ważny drogowskaz dla naszego kraju. Ja przypomnę, że u nas od półtora roku trwają prace nad raportem o stratach wojennych. Ten raport jest gotowy już w zasadzie, ale jeszcze trwają prace redakcyjne, tłumaczenia tego raportu. Myślę, że jesteśmy na takim początkowym etapie, na którym kiedyś była również Grecja. To w Grecji trwało dosyć długo, kiedy zdecydowali się na podjęcie właśnie uchwały sejmowej, ale myślę, że to jest też krok, który powinna wykorzystać Polska, czy też w tym kierunku również myśmy powinni iść, dlatego że to jest ta ścieżka właśnie, że Sejm powinien zobligować rząd do podjęcia odpowiednich działań w zakresie podniesienia oficjalnego tematu reparacji wojennych.
Niemcy uznali, że kwestia reparacji dla Grecji jest zamknięta. Na mocy porozumienia z 1960 roku władze RFN wypłaciły Grekom tytułem zadośćuczynienia 115 milionów zachodnio-niemieckich marek. Porozumienie zawiera klauzulę, że wszystkie roszczenia odszkodowawcze uznaje się za załatwione. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.